Without further ado, możemy nagrywać.
U mnie też wszystko jest ustawione. Do której ty możesz? Do za 5:15?
No za 5:15 powinnam wyjść z domu, bo pada deszcz. Nie chcę, żeby Albert stał i mokł.
Naturalnie o ogrodach, odcinek 117. Naturalnie o ogrodach, Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek. Dzień dobry, Katarzyno.
Dzień dobry, Jacku. Dzień dobry wszystkim.
Nasz kolejny wrześniowy podcast poświęcimy sprawie, o której często mówimy, ale warta jest przypomnienia, warta jest i jeszcze raz omówienia, o jesiennym ściółkowaniu zagonów i rabat. Ważnym elemencie uprawy ekologicznej w naszych ogrodach, do której zachęcamy. I jeszcze raz, po raz 155, poproszę Ciebie, Katarzyno, o wyjaśnienie, bo odpowiadałaś na live na to pytanie, dlaczego właśnie teraz, dlaczego właśnie jesienią lepiej jest ściółkować zagony i rabaty, tam gdzie możemy oczywiście wejść, niż odwlekać to do wiosny.
Tak, taka zasada jest bardzo łatwa i jeżeli tą zasadę zapamiętacie, to będziecie już zawsze wiedzieć, czy dany moment jest dobry, czy nie do ściółkowania ogrodu. Więc tak, przede wszystkim na czym polega ściółkowanie? Co to jest ściółkowanie? Ściółkowanie to jest rozkładanie jakiejś materii. No my tutaj was nakłaniamy, że powinna to być materia przekompostowana, tak? Ale to może być cokolwiek. To może być, wiecie, położyć faktycznie koc na ziemi, tak? To jest po prostu rozłożenie warstwy na ziemi czegoś, co będzie no, pełniło taką funkcję ściółki, czyli będzie miało jakąś grubość, w związku z tym na przykład nie będzie przepuszczało chwastów, tak? Chwasty nie będą rosły z ziemi, nie będzie pozwalała taka ściółka na nadmierne parowanie wilgoci z gleby, w związku z tym ta gleba będzie dłużej wilgotna, co jest bardzo wskazane, szczególnie podczas lata. No ale kolejną taką funkcją, którą ta ściółka może spełniać, to jest zatrzymywanie temperatury w glebie. Tak? No bo to jest taka pierzynka z czegoś. Jeżeli to jest według nas, to jest albo kompost, albo przekompostowany obornik, albo cokolwiek, albo przekompostowane zrąbki, na przykład wierzby, albo przekompostowana kora, ale taka porządna warstwa, wiecie, mówimy tutaj o przynajmniej, myślę, że 3 centymetrach, a bardzo często to jest bardziej 5, 7, albo i nawet 8, 9 centymetrów, także porządna, gruba ściółka. Więc wyobraźcie sobie, że taka ściółka oczywiście zatrzyma tą temperaturę w glebie. Czy to będzie zimna temperatura, czyli niska, czy to będzie wysoka temperatura. A nie chcecie ogólnie, żeby wasza gleba była zimna. Nigdy nie jest wskazane, żeby gleba była zimna, bo po pierwsze, no tak na chłopski rozum, rośliny nie chcą rosnąć w zimnej glebie, dlatego często rolnicy wręcz okrywają swoje całe pola, na przykład truskawek u nas tutaj na Kaszubach, agrowłókniną, prawda, żeby ta ziemia się nagrzewała, albo tam, gdzie są sadzone ziemniaki. Więc ostatnia rzecz, jaką chcecie zrobić, to przykryć glebę ściółką wtedy, kiedy ona jest zimna. A ona jest zimna zazwyczaj po zimie, tak? Ona jest mocno przemrożona, nawet po roztopach, te roztopy też, to był śnieg, więc to też było bardzo zimne, one jeszcze bardziej ochłodziły tą podłoże, tą glebę. W związku z tym starajcie się nie ściółkować po zimie. Po zimie to będzie wiosna. Prawdopodobnie ja myślę, że tak do połowy, do końca kwietnia należałoby się wstrzymać ze ściółkowaniem, pomimo tego, że już jest słońce wiosną, ale wiecie, to słońce wiosną ma bardzo, bardzo kiepskie te swoje promienie. One są tak zimne w porównaniu z później z takim słońcem latem czy nawet jesienią. Także słuchajcie, na waszym miejscu nie ściółkowałabym tak do końca kwietnia, ale później w miarę potrzeby, już ta gleba jest coraz bardziej ciepła, możecie ściółkować przez cały czas, aż znowu ziemia będzie zamarznięta i nie będzie sensu jej ściółkować, bo znowu ten mróz, ten cały lód, tak, w środku zamkniecie, to w ogóle też bez sensu jest. Ale najlepiej by było, żebyście ściółkowali wtedy, kiedy po lecie ta gleba jest bardzo ciepła i na długo jeszcze możecie to ciepło zamknąć w podłożu, w glebie. W związku z tym, nawet jak przyjdą już chłody w listopadzie, w grudniu, to ziemia będzie na tyle ciepła, że im dłużej będzie zatrzymywane to ciepło, tym dłużej będą działały tam, szalały mikroorganizmy, a to oznacza, że korzenie będą miały dobrze i będą mogły się rozwijać. To jest bardzo ważne. No, żeby nie zamykać tego chłodu w glebie.
O jeszcze jednej roli ściółki mówiliśmy też we wcześniejszych odcinkach. To jest taka, że łatwiej ściółka chłonie wodę niż gleba, która jest odkryta, gleba, która po prostu jest często zbita przez deszcz. Jak pada deszcz, to dzięki temu, że wyściółkujemy taką warstwę, o której Katarzyna mówi, tak mi się przestawia może na angielski ten system nie metryczny, a calowy, że co najmniej cal takiej ściółki, czyli 2,5 cm, najlepiej 2 cale, jak nie więcej. Ale dzięki temu, że ściółkujemy jakąś materią, za chwilę będziemy mówić dlaczego żywą, a kiedy nieżywą materią, jeśli ściółkujemy jakąś materią, to rzeczywiście ta woda, którą nawet my podlewamy, albo ta, która spada z nieba, nie wypłukuje się tak szybko, nie spływa, nie tworzy kałuż, nie wypływa z zagonu grządy, które często są nieco wyniesione, nawet na niewielkie wysokości, albo mamy je na jakiejś skarpie, na stoku, na czymś takim pochyłym, to zatrzymuje tę wodę, łatwo potrafi wciągnąć tę wodę w głąb swojej ściółki, zatrzymać właśnie do gleby i przytrzymać przy glebie.
To jest bardzo ważna funkcja ściółki, dlatego że ogólnie gleba nieprzykryta, tak jak mówisz, jest narażona na erozję od deszczy, od lodu, nawet jak mroźna jest zima, tak jak ten śnieg ciężki leży i ugniata, a to jest najgorsze dla gleby. Ja zawsze mówię, prawda, żeby nie wpuszczać do ogrodu jak żadnych maszyn, żeby nie deptać, żeby nie chodzić, bo w ten sposób bardzo męczymy tą glebę, ale to jest również wtedy, kiedy zostawiamy ją nieprzykrytą ściółką właśnie w czasie zimy. Taki deszcz, jak tak mocno leje, to też bardzo ubija tą górną warstwę ziemi. Przez tą górną warstwę potem żadne nasiono się nie przebije, nic nie wykiełkuje, ale również też zniszczy, tak jak Jacek mówi, woda będzie potem spływała po prostu jak po betonie. Tak, to jest bardzo, bardzo ważna faktycznie funkcja, bo w naturze ściółkowanie ma dużo funkcji. Ja myślę, że Jacku, to byśmy mówili do jutra. Na przykład chociażby to, nie tylko, że ona wstrzymuje wzrost chwastów, ale jeżeli ściółkujemy glebę przez wiele lat, to stwarzamy takie warunki w tej ziemi, że chwasty w ogóle nie chcą tam rosnąć, ponieważ one są za dobre, tak? Dla chwastów na przykład wtedy świetnie rosną rośliny wieloletnie, krzewy, drzewa i tak dalej. Także zmieniamy jakby w ogóle wygląd chemiczny gleby, tak, chemiczny, ale również zmieniamy wygląd struktury gleby i dzięki temu, jak nawet już są te chwasty, takie jak pesz czy oset, to jest o wiele łatwiej to usunąć. Ja w tym momencie na moich rabatach wzniesionych w Anglii już ściółkuję drugi rok, no już, słuchajcie, to jest dopiero tak naprawdę drugi rok, ponieważ w ogrodnictwie, no co to jest 2 lata, a już ten pesz został tak zredukowany, że właściwie go nie ma, bo to w pierwszym sezonie to może być trochę tego peżu jeszcze i w drugim również, ale ja mam tutaj drugi sezon tych rabat, tego peżu właściwie już nie ma, a jak jest, to ja go po prostu wyciągam już ręką, ja go już nawet nie muszę wykopywać i on bardzo łatwo wychodzi z korzeniami, także naprawdę ściółka to jest odpowiedź na wszystkie wasze bolączki ogrodowe, dlatego warto o niej mówić, warto ściółkować i dlatego dzisiejszy podcast właśnie dla was przygotowujemy.
A to teraz powiedziałaś o ściółkowaniu kocem, nieco żartem, ale to dobrze oddaje, bo to jest taka pierzynka właśnie, to jest taki kocyk, przy którym się przykrywamy my i przykrywamy glebę i ta ściółka jest takim kocykiem. Ale ściółkować przekompostowaną czy nieprzekompostowaną materią, tą żywą materią zawierającą bakterie, nicienie, grzyby, czy można ściółkować czymś innym? Ale zacznijmy najpierw od tej materii, która jest przekompostowana, bo zachęcamy do tego, jak sama powiedziałaś, żeby ściółkować właśnie przekompostowaną materią. Czy to będzie kompost, czy to będzie przekompostowany obornik, czy przekompostowane zrębki, kora przekompostowana, o tym mówiłaś. A dlaczego przekompostowana, dlaczego taka żywa materia?
Więc tak, ja myślę, że w ogóle warto ściółki podzielić na 3 rodzaje ściółek. Tak jak mówisz, przekompostowane, czyli coś, co na dobrą sprawę przypomina, tak jak mówiliśmy też podczas live'a, przypomina taką ładną, brunatną glebę z większymi kawałkami, z mniejszymi kawałkami, ponieważ naturalnie, słuchajcie, gleba ma różne wielkości kawałki, tak, w sobie. Tak właśnie powinno być.
Nie jest jednolitą
być.
Strukturą po prostu.
Dokładnie. Także albo przekompostowana materia, albo świeża materia, czyli coś, co jeszcze nie przeszło tych procesów takich gnilnych, ale takich normalnych, tak? Nie w jakimś tam zamknięciu, to też mówiliśmy o tych bakteriach beztlenowych, normalne przegnicie, przekompostowanie, tak? Ale, czyli tak, mamy materię przekompostowaną, materię świeżą, czyli na przykład ścinki trawy, na przykład ścinki warzyw prosto z ogrodu, to, co macie w swoich kompostownikach w kuchni, tak? Znaczy w kompostownikach, po prostu w miseczkach, do których wrzucacie swoje, na przykład opierki od ziemniaków i tak dalej, albo obornik, który jest prosto z gospodarstwa, albo kora, która jest prosto z tartaku, tak? To też jest materiał nieprzekompostowany, to jest materiał świeży. I są jeszcze trzeci rodzaj ściółek i to są ściółki, które na dobrą sprawę nie mają szans się przekompostować w przeciągu kilku tysięcy czy milionów lat. Na przykład otoczaki. I warto też o nich wspomnieć, bo to też jest świetna ściółka. Ona spełnia zadanie takie, że przykrywa jednak tą ziemię, czyli ten deszcz nie będzie w nią walił, będzie ładnie ta woda spływała. Poza tym, fajnie się też po takiej powierzchni chodzi, jeżeli to na przykład jest pomiędzy roślinami. Zatrzymuje w jakiś sposób wzrost chwastów, też zależy jaka ściółka i czy to otoczak, czy to jest tłuczeń i też jaka grubość. Ale oczywiście to się nie będzie rozkładało w żaden sposób, więc to nie wpłynie w żaden sposób na życie w glebie. A oczywiście i są rośliny, które nie chcą, nie potrzebują za bardzo tego życia. Na przykład tak jak u mnie w tym ogrodzie ziołowym, żwirowym, wzgorzałem, tam są rośliny, które, takie jak szałwia lekarska, hyzop, lawenda, wiecie, estragon, czomber, melisa, kocanka włoska, oregano, tymianek, tak? No to są typowe zioła, krzewinki, które pochodzą z takiego miejsca, gdzie one rosną naturalnie właśnie w takiej dosyć ubogiej, kamienistej wręcz ziemi, tak? Glebie. W związku z tym nie ma żadnego problemu, świetnie tam pasują takie ściółki kamieniste, tylko też błagam, nie kupujcie jakichś otoczaków wielkości, 5 na centymetrów średnicy białego koloru albo czarnego. Nawet nie polecam bazaltu, ponieważ bazalt, uwierzcie mi, ładnie wygląda tylko wtedy, kiedy jest mokry. Jak nie jest suchy, to jest szary i jest brzydki, a moim zdaniem bazalt w ogrodzie wygląda szczególnie niefajnie, ponieważ on w ogóle, przez to, że jest taki ciemny, to on w ogóle nie kontrastuje z ziemią, z roślinnością. Ja bardzo, bardzo odradzam takie ciemne rzeczy. Po prostu naturalny kamień, szary, taki, u nas są różne odcienie, w różnych częściach Polski są różne odcienie tych otoczaków.
Może
czy
najlepiej
innego
po prostu
kamienia.
Zajechać do najbliższej żwirowni.
Żwirowni, tak.
Do najbliższej żwirowni właśnie takie otoczaki, bo to będzie blisko nas, związane z naszym regionem, z naszym miejscem, gdzie posiadamy ogród, no po prostu przyjazne.
I będzie o wiele tańsze również, tak? Także to są śmieszne pieniądze, naprawdę w porównaniu z tym materiałem, który ściągamy z zagranicy. Także naturalny kamień, jak najbardziej fajna ściółka, ale nie da waszej glebie życia, więc już ją odstawiamy na bok.
A teraz jeszcze jedna ważna rzecz przy kamieniu, bo ona jest istotna przy tych ziołach, o których mówiłaś, przy lawendzie i przy tych wszystkich ziółkach, które lubią ubogą glebę, ale ciepło także lubią. Po prostu te kamienie latem, słuchajcie, bardzo mocno się nagrzewają i w nocy oddają to ciepło, powodując, że te rośliny także szybciej obsychają, nie są tak narażone na wilgoć, a te rośliny nie lubią właśnie być wilgoci. Taka lawenda nie lubi podlewania, nie lubi specjalnie być zmoczona, w związku z tym te kamienie grzejąc w nocy dodatkowo powodują, że ta roślinka ma dobrze ciepełko i może się rozwijać, a po drugie szybciej obsycha po prostu i mniej choruje.
Dokładnie tak jest, także taka ściółka wręcz jest wskazana nie tylko dla samej gleby, ale też dla roślin, tak? No i też fajnie to wygląda, to ładnie wyglądają takie rośliny właśnie w towarzystwie takiej ściółki naturalnego kamienia. Także to jest dobry pomysł na takie uprawy, ale na uprawy, które potrzebują troszkę lepszej gleby, żyznej, zasobnej, na pewno warto tam to ściółkować za pomocą materii, która się rozkłada, albo najlepiej,
organicznej,
żeby się
po prostu
już,
taki.
Tak, żeby się już rozłożyła, tak? Cały bajer polega na tym, żeby była żywa.
To zacznijmy, Katarzyno, właśnie od tej przekompostowanej materii, od kompostu, przekompostowanego obornika, przekompostowanych zrębków i przekompostowanej kory, bo nic innego jeszcze szybko mi do głowy nie przychodzi, co tam może być przekompostowanego, ale to już jest wystarczająca ilość do pomyślenia nad rozkładaniem i ściółkowaniem. Dlaczego ona jest lepsza niż materia organiczna, ale nie przekompostowana.
Dlatego, że w momencie, kiedy kładziemy, wyobraźcie sobie, że kładziecie świeży materiał na glebie, on się przekompostuje w końcu, tak? Więc no, każdy liść, który spada z drzewa na glebę, w końcu znika, tak? W proch w sumie się zamienia. Każdy z nas, gdyby się przewrócił, znacie tą historię, to często też wymyślam takie rzeczy, ale wszystko, co spadnie na ziemię, będzie wystarczająco długo na niej leżało, się w końcu przekompostuje. A zgnije, tak? Rozłoży. A to dzięki temu, że w ziemi jest szereg mikroorganizmów i to są dużo, to o czym my mówimy, grzyby, bakterie, pierwotniaki, nicienie, to jest sam początek. Ich jest milion, trylion, zylion, tak? Dużo tego wszystkiego. Na każdy stan, na każdy inny moment rozkładu przychodzą inni amatorzy, tak? Także to wszystko jest ogarnięte przez Matkę Ziemię. Ale właśnie, jak to, ten cały proces, jak się dzieje, tak? Te wszystkie organizmy, że tak powiem, wychodzą z ziemi, z tej górnej warstwy ziemi, oczywiście one nie wychodzą z jakichś głębin, ale z tej górnej warstwy wychodzą, a ta górna warstwa to jest właśnie ta warstwa, w której rosną rośliny jednoroczne i byliny. Wiecie, byliny, jednoroczne rośliny mają duże korzenie, szczególnie jak są w takiej żyznej glebie. Czasami każdy z nas wie, jak czasami jest ciężko słonecznik wyciągnąć z gleby albo kosmos nawet rozrośnięty. Niemniej jednak te 30 centymetrów takiej gleby to jest mus. No i właśnie ta górna gleba, górna część gleby bardzo ubożeje wtedy, kiedy mikroorganizmy muszą z niej wyjść na powierzchnię, żeby rozłożyć to, co jest na powierzchni, tak? Czyli tą ściółkę. A jeżeli, nie daj Boże, przyjdzie nam do głowy, żeby tą ściółkę wkopać do ziemi i ją zakopać w ziemi, no to robimy jeszcze więcej szkody, ponieważ jeszcze mikroorganizmy w zdolnych partii gleby też będą opuszczały glebę, opuszczały swoją współpracę i swoje sprawy, które mają z korzeniami, bo one są po to w glebie, żeby z korzeniami współpracować, żeby karmić rośliny, tak? No i wtedy generalnie ziemia się zubaża i przez jakiś czas, zanim to się nie rozłoży, to nasze rośliny również ucierpią na tym. Dlatego właśnie nie kompostuje się, przepraszam, nie ściółkuje się materiałem nieprzekompostowanym, tak jak na przykład kora albo zrębki, tak, bo to są głównie takie materiały, dlatego że przez ten cały czas, kiedy one będą się rozkładały na powierzchni gleby, gleba będzie uboga. Tak? My sobie może z tego nie zdajemy sprawy, bo chcemy osiągnąć co innego, a rośliny wyglądają na nieszczęśliwe, żółte, nie mają azotu, tak, umierają. No i taki jest początek końca.
W tym, czym mówi, odwołuje się do takich badań prowadzonych w ostatnich latach przez chyba Uniwersytet w Bonn, dotyczących komunikacji roślin z glebą, z organizmami glebowymi, gdzie pokazuje się, jak pięknie rośliny potrafią rozmawiać z bakteriami, grzybami, z nicieniami, że jak potrzebują jakiegoś pierwiastka, to na końcach swoich korzonków produkują cukry. Odpowiednie cukry produkują i tamte
ciasteczka
bakterie,
i torty.
Tak, ciasteczka, torty i w ogóle. I te bakterie, drobnoustroje rzucają się na jedzenie tych cukrów, dostarczając, produkując przy tej okazji, dostarczając właściwego pierwiastka, jakiego roślinka sobie zasygnalizowała.
W tym dniu chciałaby mieć.
W tym dniu chciała mieć. I my, kładąc tę nieprzekompostowaną materię, trochę upraszczam, przepraszam za to uproszczenie. No,
zrywamy ten związek.
Mówimy, kochane bakterie, kochane grzyby, walcie tutaj do góry, bo tutaj mamy dla was materię do rozłożenia, fajną, taką świeżutką materię. I one idą i ta roślina nie ma z kim się komunikować, nie ma komu wysyłać tych cukrów. Oczywiście są tam bakterie, ale one rzuciły się w inną część. Niewiele ich zostało, więc tak, tej komunikacji po prostu nie ma tak dobrej, jak gdyby te bakterie siedziały wewnątrz, w glebie, w środku, przy korzeniach.
Tak, bo jak one dostają takiej świeżej materii, to one idą na imprezę, tak? To wtedy jest szał ciał po prostu, wiecie, mają taką ogromną ilość do rozłożenia, one tam po prostu się upijają, leżą brzuchami do góry, to też nie jest dobre dla nikogo, ani dla nich, ani dla naszej gleby. A jak są właśnie, jak sobie po prostu normalnie jedzą z tego, co produkują korzenie, z tego, co odpada z korzeni, ponieważ takie cząsteczki małe korzeni odpadają, tak jak nasze włosy wypadają, kawałki skóry. My tego nie widzimy gołym okiem, ale my cały czas coś z siebie zrzucamy i też ktoś to zjada, jakieś roztocza zapewne. A tutaj akurat to zjadają te bakterie, grzyby i to jest taki normalny slow life, tak? Tych wszystkich mikroorganizmów, one sobie tam spokojnie zjadają, oddają roślinom co trzeba, a my przez dodawanie takiego świeżej ściółki rujnujemy taki normalne, takie normalne życie, tak? My sprawiamy, że to wszystko wchodzi w jakiś wir, szał i wiecie, zawsze dobrze jest mieć balans w życiu również. Nie za dużo tego, nie za dużo tamtego. Także tutaj też próbujmy to utrzymać, tak? Po prostu to jest po prostu niewskazane dla zdrowego ogrodu.
Kompostujemy jesienią zagony warzywne, rabaty ozdobne, ale często pojawia się też takie pytanie, Katarzyno, mam obornik przekompostowany i mam kompost. I najpierw co dać? Najpierw dać obornik, a potem kompost, czy najpierw kompost, a potem obornik przekompostowany? Czy to ma jakiekolwiek znaczenie, tę kolejność ułożenia, jeśli ktoś chce dać szczodrze i od serca tej materii organicznej?
Zazwyczaj jest tak, że jednak obornika ktoś dostanie, to dostanie dużą ilość, a kompostu się ma mało. Więc tutaj wydaje mi się, że to będzie główną, jakoś taką głównym indykatorem, co pokłaść, w jakich ilościach, ale ważne jest, że też czasami tak bywa, że mamy albo to, albo tamto. Też nie mamy jednego ani drugiego.
No to wtedy nie ma dylematu. Kładziemy to, co mamy.
Kładziemy to, co mamy, ale gdybyście faktycznie mieli dostęp do jednego i drugiego, to ja uważam, że obornik przekompostowany będzie świetnym takim bulk, tak? Czyli to jest taka masa, którą należałoby wyściółkować rabaty, ponieważ to może w związku z tym, że to jest już przekompostowane jakiś czas, im dłużej to będzie przekompostowane i nie daj Boże, jeżeli to leżało nieprzykryte, to tym mniej jednak to będzie miało składników pokarmowych, ponieważ składniki pokarmowe z obornika będą wypływały, będą się wymywały przy deszczach, przy roztopach śniegu. Także jeżeli ten obornik jest na tyle świeży, i można go użyć, to jak najbardziej dostarczy wam nawozu do gleby. Ale jeżeli ten obornik gdzieś tam leży na polu gospodarza pod gołym niebem przez ileś lat i gospodarz wam mówi, że on jest taki dobry, ma tyle składników pokarmowych, słuchajcie, niekoniecznie ma składniki pokarmowe, ale jest świetnym materiałem, jest naprawdę wartościowym materiałem do ściółkowania, do polepszenia właśnie tych struktury gleby, tych warunków, tych wodnych, powietrznych w środku i będzie też świetnie wpływał na życie w tej glebie, tak? Więc warto na pewno go użyć, ale też to wszystko warto chociażby posypać delikatnie, jak nie macie za dużo. Dosłownie tak jak mówię, posypka na szarlotce z cukru pudru, chociażby troszeczkę. Ale kompostu, tak, ponieważ kompost jest najbogatszą materią organiczną przekompostowaną ze wszystkich materii przekompostowanych, jakie możecie mieć w ogrodzie. Czy jak to będzie sterta przekompostowanych liści, czy sterta przekompostowanego kory, czy zrębków, czy trocin, czy czegokolwiek innego, to kompost będzie najbardziej wartościowy, ponieważ kompost jest sam w sobie jest taką materią, w której macie wszystkiego po troszku.
To możemy trochę porównać tak do witamin. To jest po prostu multiwitamina.
Dokładnie. Tak, bo tam dodajecie wszystko. Jak robicie kompost, na pryzmę wrzucacie i części zielone, i części suche, i trochę siana, i trochę obornika, i trochę sałaty, i trochę łętów, czy tam łęt z jakichś warzyw. I wiecie, i to ściółkę od chomika. No, wszystko tam wrzucacie, tak? Trochę może kory. Liście żywokostu, liście pokrzywy, trawę.
Popiół z kominka.
Popiół z kominka, słuchajcie, wszystko organiczne, chociaż popiół z kominka nie jest organiczny, więc niekoniecznie musi.
Ale troszeczkę można
dawać. Można poświęcić trochę tym popiołem. Także słuchajcie, i to potem, jak to wszystko się przekompostuje, to oczywiście im więcej tam jest składników, tym będzie bardziej atrakcyjny dla większej ilości różnych, przeróżnych mikroorganizmów. Dlatego on jest po prostu tak bardzo bogaty w życie, w mikroorganizmy. Także koniecznie ściółkujcie, a jeżeli macie chociaż troszeczkę tego kompostu, to chociaż troszeczkę tego kompostu dajcie na każdą rabatę, żeby troszeczkę tego życia było. Słuchajcie, podobno w jednej łyżeczce kompostu są biliony mikroorganizmów, których po prostu takim gołym okiem nie widać, ale pod mikroskopem elektronowym możecie zaobserwować, jak dużo tam jest różnych mikroorganizmów. Także chociaż troszeczkę, ale na każdą rabatę sobie rozrzucajcie tego kompostu, a oczywiście im więcej, tym lepiej.
Katarzyno, mówiliśmy bardzo często, że obornik taki przekompostowany to przynajmniej roczny obornik, taki, który możemy ściółkować zagony rabaty. Ten taki półroczny, no to właśnie ze względu na to, że jest mniej przerobiony, to możemy ściółkować te krzewy, drzewka, które są głębiej zakorzenione, rośliny, które są głębiej zakorzenione, gdzie nie wyciągniemy tyle bakterii na tę imprezę, o której mówiłeś, na te party, można powiedzieć odważnie, gówniane party w przypadku obornika.
Bardzo gówniane, tak.
Półroczny to taki, który możemy ściółkować wokół drzew, drzewek, wokół krzewów, wokół takich roślin, które się głębiej korzenią, a taki roczny to już możemy dawać na zagony, na rabaty. Ale po czym poznać, że obornik jest przekompostowany, po czym poznać, że kompost jest przekompostowany, bo przecież bardzo często takie pytania padają.
No to tak jak mówiliśmy przed chwileczką, słuchajcie, to jest, zasada jest prosta dla wszystkich materii, które się przekompostowują. Czy to jest obornik, czy to jest kompost taki z pryzmy, one powinny przypominać, zaznaczam przypominać, bo każda jednak ma inne składniki, po prostu fajną, wilgotną, brunatną glebę, tak? Nie czarny, nie czarny, bo jak będzie czarny, to znaczy, że jest troszeczkę za gorąco, by w tym kompoście było. Często ten kompost z lokalnych zakładów utylizacji śmieci jest właśnie taki czarny, ale to wiadomo dlatego, że on jest robiony przy troszeczkę wyższych temperaturach niż ten kompost, który my robimy w ogrodzie, także to jest normalne. Ale to będzie właśnie wyglądało jak taka fajna, żyzna ziemia, której w Polsce jest malutko niestety, więc może nie każdy wie, jak ona wygląda, ale możecie sobie wyobrazić. I wtedy jak weźmiecie do ręki taki kompost, to on nie będzie ani za mokry, ani za suchy, będzie pulchny, nie będzie śmierdział. W ogóle tam, moim zdaniem, kompost w ogóle nie śmierdzi, tylko najwyżej jak w tym momencie, kiedy wrzuca się na niego jeszcze świeżą kapustę, to troszkę zalatuje. No i przede wszystkim pamiętajcie, że to nie będzie jakiś perfekt z worka produkt, tylko to będzie miało, tak jak Jacek zaznacza, to będzie miało różnej wielkości agregat, tak to się mówi chyba, tak? Wielkości.
Strukturę będzie miało.
Wielkości tych gruzełek, tak? Także będą nie tylko gruzełka, ale również będą jakieś kawałki większych pędów, kawałki nawet jakichś gałązek, może będzie jakaś skorupka od jajka, to się zdarza, bo te skorupki to się nie kompostują. Ja ostatnio miałam, zresztą pamiętasz, Jacku, na obiad kraba i też była debata, co zrobić z tą okładką kraba, czyli tą muszlą kraba. No, za 100 lat się przekompostuje. Byśmy musieli, bo to jest bardzo cenna rzecz, tylko byśmy musieli, żeby dodać do kompostownika właśnie takie rzeczy jak skorupki jajek czy skorupki od jakichś skorupiaków, to warto zmielić najpierw. Nie wiem, czy się jakiś młynek by mi nie zepsuł przypadkiem od takiego kraba, bo to jednak ta skorupa jest mocna, ale jajka jak najbardziej możecie mielić w takim młynku. Także to jest wszystko dobre, można wszystko wrzucać, tylko potem, jak już uzyskacie, że już widzicie, że większość tego materiału jest przekompostowana, jest gotowa do użytku, to po prostu przesiejcie to, co się da, użyjcie, a całą resztę wrzućcie z powrotem na pryzmę, niech się dalej kompostuje.
Albo jako zaczyn nowej pryzmy z tymi już bakteriami, grzybami.
Jak najbardziej.
I a propos grzybów, to bardzo często nie martwcie się tym, że na przykład pojawi się jakiś biały nalot na oborniku albo pojawi się biały nalot na kompoście. To naturalna jest rzecz, że się rozwijają grzyby, pojawia się grzybnia.
No muszą być grzyby, tak? No, różne, bo inaczej, cały czas
bo inaczej nie ma życia. Nie ma grzybów, nie ma życia tak naprawdę. Przecież wszyscy słyszeliśmy przynajmniej o mikoryzie, która jest bardzo korzystna dla roślin, czyli właśnie komunikacji rośliny, gleba za pośrednictwem grzybów. Ale teraz, Katarzyno, jest jeden problem. Jeśli mamy zagony puste, warzywne, to nie ma problemu z tym, żeby taką ściółkę dobrze przekompostowaną rozłożyć. A co, jeśli są warzywa, które zostają długo przecież często na zagonie? Jarmuże, brukselki, ściółkować?
Spokojnie można ściółkować, jak najbardziej. Jarmuże akurat i brukselki, czy nawet jeżeli ktoś ma ten upragniony brokuł gałązkowy, no to są rośliny, które są wysokie, one mają grube łodygi, pędy, tak? One wznoszą się czasami nawet na metr do góry. Także spokojnie pomiędzy tymi pędami można ściółkować, tak jakby tych roślin tam w ogóle nie było. I warto ściółkować, ponieważ no z jarmuży, z brukselek będziemy korzystać aż do wczesnej wiosny. W związku z tym, no jak mówiłam, wczesna wiosna jest najgorszym momentem ściółkowania, dlatego lepiej teraz. I można, spokojnie.
A to teraz o tym najgorszym miejscu w ogrodzie, który byłoby trzeba wyściółkować, czyli rabata z bylinami. A te byliny przecież teraz są piękne. Teraz byliny są rozłożone. Trzeba nieźle się natrudzić, żeby tam w tej chwili wyściółkować taką rabatę.
Nie, teraz w ogóle nie będziemy się w ogóle trudzić. Teraz wiosnę. W ogóle nie ma sensu tego robić, ponieważ jeszcze jest jednak we wrześniu za wcześnie. Przede wszystkim tak, mamy dwa rodzaje rabat, dwa rodzaje roślinności, którą zazwyczaj grupujemy razem, tak? Na przykład na takich rabatach jak u nas, na rabatach preriowych, gdzie są jeżówki, saćce, dużo różnych gatunków i odmian traw ozdobnych. Tam są rozchodniki, kocimięta, no przetacznik, przetacznikowiec, to rudbeckie, tak? To wszystkie rośliny, o których teraz mówię, to są rośliny, które mają naprawdę twarde, mocne pędy. I nawet jak one umrą, to one są dosyć suche, w związku z tym ta część nadziemna rośliny pięknie się prezentuje właściwie aż do końca, aż do wiosny następnego roku. Dlatego już pomijając fakt, że te części roślin są bardzo, bardzo przydatne dla małych zwierząt, dla ptaków, dla owadów, dlatego warto już chociażby z tego powodu je zostawiać na rabatach aż do wiosny, to jeszcze w dodatku one są ładne. Tak jak zawsze zaznaczam, pod szronem, pod śniegiem te ogrody wtedy ładnie wyglądają, jeżeli są takie rośliny. Dlatego warto je ze sobą grupować, sadzić, ponieważ tych rabat wtedy nie będziemy musieli ciąć aż do wiosny. I zazwyczaj te rabaty to są rabaty, które na dobrą sprawę nie wymagają ściółkowania, ponieważ jeżeli będziemy je ściółkować, to dlatego, tak jak mówisz, byśmy musieli je ściółkować na wiosnę, ale gdybyśmy je ściółkowali na wiosnę czy na jesień, nie ma znaczenia kiedy, to byśmy bardzo wzbogacali glebę, w których one rosną, a akurat te rośliny, tak jak te rośliny, o których mówiliśmy na początku podcastu, te z takiej grupy krzewinek, które na przykład rosną u mnie w ogrodzie ziołowym, żwirowym, one przy nadmiernej ilości nawozu czy żyznej ziemi, no one będą świetnie rosły, ale właśnie aż za świetnie i nie ma takiej potrzeby, słuchajcie, nie ma potrzeby, żeby przedobrzyć, ponieważ jeżeli te rośliny będą rosły za dobrze, to będą wybujałe, będą się przewracały, a o to chodzi na tych rabatach właśnie, żeby tam nie było dodatkowej pracy, żeby nie trzeba było roślin podwiązywać i w związku z tym one nie będą wymagały takiego ściółkowania. One same sobą ściółkują te gleby. Przecież z tych roślin cały czas coś spada, tak? Jakieś źdźbła traw ozdobnych, jakieś liście z bylin, jakieś kwiaty, może jakieś płatki. I to jest taka prawdziwa permakultura, ponieważ te rzeczy, które spadają na tą ziemię, krok po kroku, delikatnie, nie w jakichś dużych ilościach ściółki, tylko w małych ilościach się delikatnie rozkładają. Czyli jest wszystko permanentne, jest stałe. Zostaje w tym miejscu, w którym rośnie. Oczywiście wiadomo, że potem na wiosnę, jak przytniemy te rabaty, to większość zabierzemy na kompost, ale potem ten kompost wraca do ogrodu, chociaż do innych części, bo tak jak mówię, tutaj może niekoniecznie potrzebny jest ten kompost, ale to wszystko, co spada z tych roślin podczas sezonu, a sezon jest długi, uwierzcie mi, jak te rośliny tam są, właściwie 11 miesięcy, prawda? Może jeden miesiąc tylko jest taki goły, że tak powiem. To przez ten czas ta cała materia, która spada z tych roślin, też się ładnie kompostuje i jest wystarczająco jej tam, żeby karmić tą glebę. Wiadomo, że jeżeli rośliny, jeżeli to są gleby super przepuszczalne, jakiś piasek, sam piasek, to wtedy będziecie mieli trochę problemu z wodą, z nawozami, znaczy z nawozami, z jedzeniem w ogóle roślin, ponieważ to będzie wypływało bardzo, będą wypłukiwane bardzo szybko, ale to po prostu wystarczy uzupełnić rozrzuceniem na wiosnę garści, dwóch garści, trzech garści obornika granulowanego albo suchego, tych wiórów rogowych, które są fajnym, długo uwalniającym się nawozem naturalnym. Także nie ma co przesadzać przy takich rabatach, a przy takich rabatach typowych, tradycyjnych, te, których są ostróżki, bodziszki, łubiny, goździki, jakieś tam, jak u nas są rutewki, floksy, pysznogłówki, rośliny jednoroczne, które oczywiście zostaną usunięte teraz na jesień, rośliny, które są jednoroczne w naszym klimacie, czy na przykład dalie, które zostaną wykopane, czy szałwia majnacht. No to takie rabaty i tak musimy do końca, na dobrą sprawę, do końca listopada te rabaty i tak musimy oczyścić, przygotować do zimy i wtedy jak te rabaty są, ponieważ te rośliny po prostu brzydko wyglądają, do niczego się nie nadają, one się, jak to się mówi, one się zważą pod wpływem zimna, chłodu, przymrozków i wtedy te rośliny po prostu i tak przycinamy do ziemi i wtedy mamy płótno gołe, że tak powiem, do pomalowania najpierw tulipanami, może roślinami cebulowymi, a później wyściółkowania właśnie ściółką. I wtedy to będzie w listopadzie, więc jak najbardziej to będzie dobry czas.
Dobrze, ale wiele osób natychmiast zada pytanie, które często też słyszymy, no ale jak mamy ściółkować taką warstwę 2,5-5 cm, to my przecież te rośliny zasypiemy. Czy one wyjdą potem z tej ściółki, z tego kompostu, spod tego kompostu, spod tego obornika przekompostowanego, czy one dadzą sobie radę? Przecież sami mówiliście, że ta ściółka służy temu, że chwasty mają gorzej wyrastać, no to i pewnie rośliny będą gorzej wyrastały.
Chwasty jednoroczne będą gorzej wyrastać, ponieważ ponieważ nie będą mogły kiełkować bez światła ich nasiona. Chwasty wieloletnie będą próbowały wyrastać, a rośliny, tak jak byliny, no po pierwsze takie, większość bylin, na dobrą sprawę, po przycięciu, no wystaje ten centymetr, dwa nad ziemią, nie oszukujmy się, tak? Nawet jeżeli, tak jak ja mówię, przycinać do samej ziemi, to i tak się nie da wygolić do samej ziemi, tak? Tam zostaje kilka centymetrów rośliny, więc po prostu ściółkujemy dookoła rośliny te, co zostanie. A jeżeli są takie rośliny, po których naprawdę nic nie zostaje i często tak robimy, na przykład przy bodziszkach, ale nawet nie bodziszkach też, ale łubiny i ostróżki szczególnie są takie, bo jak się przytnie je do ziemi, to prawie że nic po nich nie ma i faktycznie można do samej ziemi prawie że je przyciąć. Często się tak zdarza, że ściółkowaliśmy, chociażby mieliśmy tą rabatę, na której były tylko ostróżki, na kwiat cięty. I ją całkowicie przesypaliśmy tym nawozem, kompostem z szadułek na grubą, to była gruba warstwa, przynajmniej 500 cm i te wszystkie ostróżki wyszły przez tą warstwę. To jest lekka, puszysta materia. Słuchajcie, materiał odpowiedni do ściółkowania jest lekki. To nie jest ciężki materiał. To nie są placki, tak jak mówię, albo ze stadniny, albo z obornika, znaczy ze stodoły, tak? Z gospodarstwa wiejskiego. To nie są takie świeże rzeczy. To są przekompostowane, już bardziej suche rzeczy, które powinny tak na dobrą sprawę się kruszyć w ręku.
Ja pamiętam ten zabieg z ostróżkami na rabacie na kwiat cięty, kiedy jakąś późną jesienią, już nie pamiętam, w ubiegłym roku, czy to był wrzesień, czy październik, a może w tym roku to był jakoś wiosną, po prostu nic nie było do gołej ziemi, wszystko zasypane było po prostu kompostem. Pięknie to wyglądało i też wszyscy się zastanawiali, ale jak te ostróżki wzejdą? No wzeszły pięknie, bo dały sobie radę. Dobrze, Katarzyno, to zostawmy już teraz tę przekompostowaną materię.
Przepraszam, ja tylko dodam, że taka ściółka na takich rabatach, o których teraz mówimy, dodatkowo będzie zabezpieczeniem korzeni przed zimą, tak? To też jest ważne.
To druga ściółka, która jest nieprzekompostowaną materią, to może być na przykład liście, to może być trawa. Czy ściółkować teraz, czy nie ściółkować, lepiej zostawić na kompost? Z liśćmi sprawa jest dosyć prosta, bo o liściach dosyć często mówiliśmy, że liście zbieramy z trawnika, a na pozostałych rabatach zostawiamy te liście, które opadają z drzew.
Tak, tam gdzie liście opadają z drzew na rabaty, to można spokojnie je zostawiać. One zrobią dużo dobrego, ponieważ się same delikatnie rozłożą w swoim czasie. Tak jak mówię, to nie są jakieś ogromne ilości, poza tym liście są bardzo cienkie i one też inaczej się rozkładają, ale możecie je przekompostować na dwa różne sposoby. Możecie albo zrobić z nich ziemię liściową i to będzie polegało na tym, że albo poświęcacie im jakąś taką swoją własny kompostownik czy pryzmę na kompostowniku, albo wkładacie je do worków plastikowych, które no, tam warto w paru miejscach może nakuć, żeby tam też, no, zależy jakie one są, no pewnie nigdy nie będą takie perfekcyjne, tak? Nie warto też ich zamykać suchych, też trzeba to podlać te liście, żeby one były wilgotne, jak będziemy je kompostować. I wtedy otrzymacie ziemię liściową. To jest cudowny materiał, ale ubogi w porównaniu z kompostem, ponieważ tak jak mówię, kompost to jest mikstura wielu różnych rzeczy. Dlatego można albo samemu kompostować, albo jak najbardziej dodać do kompostu. Jak będziecie robić jesienią kompost, to dodawajcie liście. Najlepiej byłoby poświęcić sobie taki piękny dzień jesienny i na przykład ścinać trawę z koszem na kosiarce i te liście od razu z tą trawą zmielone wkładać, dorzucać, że tak powiem, do kompostownika przy okazji robienia kompostu. Także jednego dnia robicie kompost i kosicie trawę. My tak tutaj czasami robimy, a nawet często i w tym roku pewnie też tak będziemy robić. To świetnie działa, bo oczywiście ta trawa z tymi liśćmi, no to jest zielone z suchym, tak? Świetnie, to jest świetny dodatek do
kompostownika. Zielone z brązowym wymieszane w sposób naturalny i razem ze sobą dobrze wymieszane i rozdrobnione za pomocą noży kosiarki. Ale czy ściółkować teraz jesienią czymś jeszcze, jakąś materią nieorganiczną, znaczy organiczną, ale nierozłożoną, warto, można, potrzeba, trawa skoszona, słoma, siano?
To znaczy tak, no tak jak mówiliśmy, nieprzekompostowanych ściółek w ogóle raczej nie używamy. Ja używam na przykład w szklarni, w tunelu, znaczy w tunelu pomiędzy roślinami takimi jak bakłażane, papryki i pomidory, na przykład słomę latem. Ale to ta główna funkcja tej ściółki jest tak naprawdę taka, żeby nie chodzić, nie deptać ziemi, tak? Także tutaj to jest taka pierzynka, która jest taką warstwą absorbującą, tak, te kroki moje, bo ja bardzo często pomiędzy, no nie ja, nie tylko ja, ale wszyscy inni bardzo często pomiędzy tymi pomidorami chodzą, przycinamy je liście, zbieramy plony, przycinamy wilki, więc wiecie, często potem depczemy, ale ta ściółka jest potem zbierana, ona nie jest tam po to, żeby się tam rozłożyć, ona potem jest zbierana i dodawana na kompostownik, żeby tam się porządnie rozłożyła. Także, bo to jest całkowicie to jest nieprzekompostowana słoma. Tak, słoma. Siano, jak ścinamy z naszych łąk, to też kompostujemy, zanim użyjemy do ogrodu jako ściółka. Także jednak wszystko staramy się kompostować. Jeżeli na przykład macie rośliny, które są głęboko ukorzenione, drzewa, krzewy, które nie mają podlewania, takiego podlewania automatycznego, ponieważ zawsze tam, gdzie jest podlewanie automatyczne, rośliny mają o wiele płytsze korzenie, ponieważ one korzystają z tego podlewania, więc nie mają zamiaru się tam ukorzeniać w dół, bo nie mają po co. Albo takie, wiecie, które posadziliście i tak przywiązali się do palika, że one już w ogóle nie potrzebowały wytworzyć żadnych korzeni, bo mają palik. Także gdzie naturalnie, w normalnych warunkach rosną drzewa i krzewy, no to oczywiście one będą miały głębszy system korzeniowy i wtedy, jeżeli macie dostęp do no może nie do końca przekompostowanego materiału, no to możecie się pokusić, żeby tam rzucić, bo to zawsze jest lepsze niż nic na dobrą sprawę. Ale pamiętajcie, że zanim on, materiał się przecież w końcu też kiedyś przekompostuje, ale zanim się przekompostuje, to ona na pewno ujemnie wpłynie na to, co się będzie działo w glebie, a pamiętajmy, że jak wiemy już teraz w dzisiejszych czasach, że ten system korzeniowy drzewa, nawet ogromnego dębu, który ma 200 lat czy 500 lat, te korzonki delikatne, przybyszowe podchodzą pod samą powierzchnię gleby, tak? One są na różnych poziomach, to nie są tylko, to są różne korzenie, które mają różne funkcje, one robią różne rzeczy dla rośliny. Także pamiętajmy o tym, że jednak starajmy się w ogóle nigdy nie używać jako ściółki materiału nieprzekompostowanego.
A jeśli już używamy, to właśnie w takich wyjątkowych zastosowaniach letnich, jak ściółkowanie pomidorów, ściółkowanie truskawek albo ściółkowanie czasami warzyw, które możemy ściółkować, nie wiem, ściętą cienką warstwą ściętej trawy, rabaty, które możemy ściółkować cienką warstwą trawy, ale to są takie, nazwijmy to, ściółki letnie, które służą właśnie temu, żeby na przykład zatrzymać wilgoć w glebie, tak? Ty mówiłaś o tej funkcji, nie deptać, ale można także właśnie taka słoma, taka trawa skoszona, czy jakieś może łęty, jakiś warzyw czy kwiatów można rozłożyć jako ściółkę przeciwko odparowywaniu wilgoci z gleby.
Tak, musimy pamiętać, że ścinki trawy to jest szczególny materiał, ponieważ trawa bardzo szybko się rozkłada. Także ona naprawdę w mgnieniu oka w przeciągu kilku dni już będzie rozłożona. Także nie można porównać świeżej trawy do świeżej kory, tak? To jest zupełnie inna.
Zdecydowanie tak.
Inny czas rozkładania się.
Ja myślę, że jeszcze może świeże zrębki to na ścieżki.
Tak, dokładnie. I potem one się na ścieżkach rozłożą i wtedy można z tych ścieżek przekładać je na rabaty jako ściółka, już taka właściwa. Oczywiście my z Jackiem mówiliśmy wam chyba 2 tygodnie temu w odcinku wrzesień w ekowarzywniku. Mówiliśmy o zielonych nawozach. No, zielone nawozy też są swojego rodzaju ściółką, prawda?
To prawda. Bardzo ładnie mi lubin wszedł. Zrobiłem sobie dzisiaj piękne zdjęcia. Przecudnie to wygląda, bo takie małe jakby drzewka. Tak mi się udało sfotografować z bardzo bliskiej odległości i małe drzewka łubinowe.
No tak, bo łubin tak wygląda.
No tak idzie w górę. Ostatnie pytanie w tym podcaście, które często też pada i często odpowiadamy. Czy jeszcze w tej chwili jest sens rozsypać obornik granulowany?
No tak. Ja wiem, że są pytania o obornik granulowany, o nawożenie ogrodu na jesień. Słuchajcie, przede wszystkim pamiętajcie, obornik granulowany to jest nawóz, w którym jest duża zawartość azotu. Przynajmniej takie jest założenie obornika każdego. Czy to jest granulowany obornik, czy jest obornik prosto od krowy. Obornik to jest azot. Azot to są rośliny, to są zielone części rośliny, tak? On odpowiada za wzrost pędów i liści. No i teraz pomyślmy na dobrą sprawę, czy chcemy, żeby cokolwiek w ogrodzie teraz miało jakieś specjalnie duże przyrosty pędów i liści. Chyba nie, prawda? Chyba nie chcemy, aby nic teraz rosło jakoś nienaturalnie. Chyba, że wysialiśmy do ogrodu teraz szpinak, sałaty, jarmuże i one teraz już wykiełkowały i one teraz rosną jako takie są już takimi sadzonkami fajnymi. to możemy im podrzucić tego azotu w formie granulowanego obornika, ale jeżeli to są takie rabaty w takim ogrodzie jak u ciebie, Jacku, i u mnie, gdzie używamy kompostu co roku jako ściółki, to one nie będą tego potrzebowały, one mają wystarczająco składników pokarmowych, ale w żadnych innych przypadkach nie polecam, szczególnie na żadnych rabatach ozdobnych. No, nie chcemy dawać teraz roślinom w ogóle nawozu, który będzie wspomagał ich wzrost, ponieważ one teraz mają się zbierać do snu zimowego. Także teraz jest to wręcz nienaturalne. Jedyne co, to możecie, jeżeli macie rośliny w domu, jeżeli niektórzy z was na przykład poprzynosili papryczki w doniczkach do siebie, do domu na parapet, żeby one mogły dojść do siebie, czy pomidorki powiedzmy, no to możecie ewentualnie jeszcze i rośliny domowe, które kwitną zimą, bo bardzo dużo roślin domowych kwitnie zimą, jak najbardziej warto jeszcze nawozić, ale może nie obornikiem, nie tym azotem, tylko ja bym teraz, bo te papryki, które dochodzą, czy pomidory, które dochodzą, czy kwiaty, które kwitną, no też nie potrzebują tak bardzo tego azotu wcale. Teraz lepiej by było je na przykład nawozić takim nawozem uniwersalnym z hodowli dżownic, jak to się mówi, humusem, ponieważ tam są małe ilości, ale dużo różnych składników pokarmowych, tak? Także jest duży wybór, ale są niewielkie ilości każdego składnika. No i poza tym jest życie, są bardzo zdrowe bakterie, ponieważ to przeszło przez system pokarmowy dżownicy, która jest jakimś takim cudownym, istotką cudowną, zdrową, super. I te wszystkie bakterie, które w niej są super zdrowe i później to ta kupa, co z nich wychodzi, jest świetna. Nie tylko dla roślin też w końcu będzie świetna, ale przede wszystkim dla tego, w czym one rosną. I nie kierujcie się tym, że to jest doniczka, że to jest w domu, że to musi być sztuczne. Nieprawda. Nawet taką ziemię w doniczce możecie polepszyć na taką małą skalę, dodając właśnie humusu.
To już na samo zakończenie. Chciałem cię zapytać o ściółkowanie jesienne drzewek owocowych, malin, krzewów owocowych. Mówiliśmy, że można stosować ten taki półroczny już obornik, który pół roku kompostował się, ale robisz to teraz, rozkładać wokół tych pni drzew, czy zaczekać na wiosnę, lato, późną wiosnę, wczesne lato?
Jak najbardziej teraz, ale słuchajcie, ja bym uważała z tym obornikiem przekompostowanym nawet. Ja u siebie nie używam nigdy obornika do ściółkowania drzewek owocowych, ponieważ tam jest, jak wspomniałam, azot. A przy drzewach owocowych, szczególnie przy jabłoniach, które i tak rosną, mają te przyrosty wiecznie pełno i za dużo ich jest. Trzeba przecież dwa razy w roku wręcz je przycinać, tak, te przyrosty. Tam trzeba uważać z dodatkiem azotu. Także ja swoje drzewka w sadzie ściółkuję, tak jak i rabaty warzywne, po prostu kompostem. Akurat tak się złożyło w tym roku, że tak jak mówiłam, przesiewaliśmy kompost nasz i to, co zostało, te większe kawałki rzuciliśmy pod drzewa owocowe w sadzie i to fajnie wyszło, także jak najbardziej, a wiem po sobie, że mieliśmy dużą taką kupę obornika, który leżał właśnie koło jagodnika. Więc troszeczkę nie wiedzieliśmy za bardzo, co z nim zrobić z taką dużą ilością i w końcu poprosiliśmy pana Jana, żeby nam rzucił to pod maliny, pod porzeczki i tak dalej.
I rabarbar
to okej, bo rabarbar to akurat tam nie zależy nam na owocach i na kwiatach, a potem owocach. Tylko na łodygach i na liściach, także rabarbar świetnie sobie, rabarbar właśnie możecie jak najbardziej taką ściółką ściółkować, ale te nasze porzeczki to mają takie przyrosty, że znowu będziemy musieli je przycinać po prostu. Także owocowe krzewy i drzewa, które owocują, tak, to raczej utrzymać się z daleka od obornika, chyba że jest naprawdę już leży na polu odsłonięty, tak jak mówię, przez rok, dwa, to tamtych składników pokarmowych będzie malutko, a będzie świetnym dodatkiem do gleby. To wtedy jak najbardziej. Ale jak tam jest azot, to trzeba uważać z tym azotem.
Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek, Naturalnie o Ogrodach. Dziękujemy bardzo serdecznie wam za to, że wysłuchaliście nas dzisiaj o takim prostym temacie ściółkowania, a jednak ważnym do wykonania teraz.
Ale bardzo popularnym.
Wrzesień,
tak.
Październik, nawet listopad. Bardzo ważny element
jak najbardziej
porządnego ogrodnictwa, ekologicznego, tak. Ogrodnictwa. Zapraszamy do ogrodu Katarzyny nieustannie do końca października. W niedzielę między 11 a 16 ogród można odwiedzać, można zwiedzać, oglądać, podziwiać.
Tak, można odwiedzać, można odwiedzać naszą szkółkę, i bo jeszcze troszeczkę tam tych bylin zostało, i nasz sklepik. Także zapraszamy serdecznie. Dziękuję. Jacku, życzę wam pięknej jesieni. Pa, pa.
Tobie także wszystkiego dobrego.